Lektury na ucho. Władysław Reymont, Chłopi, jesień.
Czy pochodzenie determinuje naszą przyszłość? Wyobraźmy sobie, że jest rok 1867 i w niewielkiej wsi Kobiele pod Radomskiem organiście rodzi się syn. Czy ktokolwiek z rodziny przeczuwa, że czeka go wielka kariera pisarska? Władysław Reymont, bo o nim mowa, zanim został pisarzem, wykonywał wiele różnych zawodów. Próbował swoich sił w krawiectwie, aktorstwie, a nawet był przez chwilę dróżnikiem. Pierwszy sukces przyniósł mu reportaż z pielgrzymki na Jasną Górę, który spotkał się z przychylnym przyjęciem. Na tym jednak nie poprzestał. Zaczął podróżować po Europie i właśnie wtedy rozpoczął pracę nad swoją najgłośniejszą powieścią zatytułowaną Chłopi. Ostatecznie ukończył ją w 1909 roku. Potem napisał jeszcze inne prozy, m.in. Ziemię obiecaną, ale to właśnie za Chłopów otrzymał w 1924 roku literacką Nagrodę Nobla. Aby mieć szansę na nominację do tej najważniejszej na świecie nagrody literackiej, dzieło musi mieć charakter uniwersalny, ponadnarodowy i ukazywać wartości ponadczasowe. Powieść Władysława Reymonta została nazwana epopeją chłopską. Dostrzeżono w niej uniwersalność chłopskiego losu, przywiązanie do ziemi, związek człowieka z przyrodą, religijność, tradycję i chłopską obyczajowość. Dodatkowo powieść pokazuje wielobarwny i autentyczny obraz wsi. Ma zróżnicowaną narrację i w udany sposób stylizuje gwarę. Czas akcji w Chłopach jest konkretny, a zarazem nieokreślony. Zdarzenia rozpoczynają się we wrześniu i kończą w lipcu, trwają zatem prawie rok. Nie wiadomo jednak, w jakim roku mają miejsce. Są poza czasem, co nadaje powieści egzystencjalnego i uniwersalnego znaczenia. Powieść Reymonta obfituje w ważne literackie motywy, takie jak konflikt pokoleń, cykl życia i śmierci, zazdrość i zdrada, natura i przyroda, obrzędy i religijność, bogactwo i nędza. Przyjrzyjmy się chłopom z tej perspektywy. Fabuła jest zsynchronizowana z porządkiem prac na roli, a te z cyklem pór roku. Wiosną się sieje, a jesienią zbiera. W ten czas wplecione są ważne dla wiejskiej społeczności święta i obrzędy. W Lipcach, miejscowości, w której rozgrywa się akcja powieści, ludzie żyją zgodnie z rytmem natury. Muszą uważnie odczytywać jej znaki, na przykład, aby określić czas, nie spoglądają na zegary, lecz w niebo, na słońce. W ten sposób przewiduje się pogodę i określa porządek prac i porę siewów. Społeczność wiejska w Chłopach była rozwarstwiona i sprzyjało to wielu niesprawiedliwościom. Znacznie więcej było ludzi biednych niż bogatych. Na szczycie wiejskiej drabiny społecznej znajdował się Maciej Boryna, który krótko skwitował ten podział. Co parobek, to nie gospodarz. Kurz den ma swoje miejsce i dla każdego co innego Pan Jezus wyznaczył. Tak być musi, bych porządek na świecie był. Pierwszy we wsi gospodarz był 58-letnim wdowcem i najbogatszym mieszkańcem Lipiec. Bogactwa na wsi nie mierzono wówczas pełną sakiewką, a ilością posiadanej ziemi.
Dajcie mi chociaż tego ciołka, co wam ostał po graniastej, to i sam w swatach pomogę. Rozum wy swój macie, to miarkujecie, z czym wam najlepiej. Nie raz i nie dwa przekładałem żonie, co wam ano kobiety potrzeba, żeby upadku w gospodarstwie nie było.
Mówiłeś to tak, Michał?
Żebym tak spowiedzi świętej nie doczekał. Mówiłem. Całej wsi przecież radzę, jak komu potrzeba, a nie wiedziałbym, co wam potrzeba.
Cyganisz ty, Jucho. Aż się kurzy. Ale jutro przyjdź, ciołka dostaniesz. Bo jak prosisz, dam. A prawować się zechcesz ze mną, to ten patyk złamany weźmiesz albo i co gorsze.
Maciej Boryna był bardzo pracowity, stateczny, ale dla rodziny twardy i nieustępliwy. Nie pobłażał ani sobie, ani domownikom. Kochał swoje dzieci, ale ich nie oszczędzał. Pracy w gospodarstwie nigdy nie brakowało i każde z nich musiało się podporządkować. Od pierworodnego syna Antka po nastoletnią córkę Józkę. W Chłopach jest wiele doskonale przedstawionych bohaterów i bohaterek. Ciekawie ukazane są postaci kobiece i to im warto poświęcić chwilę uwagi. Największe zainteresowanie mieszkańców wzbudza Jagna, córka Dominikowej. To najpiękniejsza dziewczyna we wsi, a przy tym miała niebagatelny posag. Jest atrakcyjną kandydatką na żonę, ale podobnie jak jej matce, zarzucano rozwiązłość. Jaki korzeń, taka nać, jaka córka, taka mać. Dominikowa chciała wydać córkę za mąż za najlepszego kandydata we wsi, a był nim oczywiście, ze względu na status, Maciej Boryna. Kobiety wówczas często nie mogły decydować o swoim zamążpójściu, a musiały podporządkować się woli rodziny. To sprawiało, że często były nieszczęśliwe lub trafiały do związków, gdzie były źle traktowane, jak na przykład Hanka, żona syna Boryny. Bardzo go kochała, ale on tego nie doceniał. Hanka ukazana jest w powieści jako osoba płaczliwa, nieporadna i bezwarunkowo podporządkowana. Antek, jej mąż, nie dzieli z nią problemów, bo jak uzna, zwyczajnie jak kobieta, co ni pomyślenia nie ma, ni niczego nie wymiarkuje sama, ino żyje se jako ten cień padający od człowieka. Role kobiet były ściśle określone i ograniczone. Przekroczenie tych granic, jak na przykład zachowanie Jagny, było piętnowane przez społeczność. Istniał tylko jeden wzór kobiecości – posłusznej mężczyźnie i bezwarunkowo oddanej rodzinie. Każdy gest sprzeciwu był źle odbierany. Kiedy Jagna nie pozwoliła sobie ściąć włosów w trakcie oczepin, wzbudziła oburzenie i jej własna matka stwierdziła, że to tylko ladacznice w mieście i to dla rozpusty czynią. Jagusia jednak nie ustąpiła. Następnym pannom zapewne było łatwiej wyłamać się z rygorów społecznych, ale ona zapłaciła za to cenę. Rejmont doskonale pokazał wielopłaszczyznowy konflikt pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Jeżeli nie przyjmuje się reguł gry, to jest się skazanym na marginalizowanie, a nawet przemoc. Bunt jest przyjmowany negatywnie i skutkuje wykluczeniem. Z jednej strony mała społeczność może kojarzyć się z bezpieczeństwem, zaś z drugiej, jak wskazuje Rejmont, jest opresyjna. Koegzystencja ludzi nie zawsze jest łatwa, ale pozwala na przetrwanie.
Na weselu podali na ostatku dla wybranych krupnik miodem i korzeniami zaprawiony, a reszcie szczodrze stawiali tęgą okowitkę i piwo. Mało kto zważał, co pije, bo już się ze łbów kurzyło nie z gorzej i kuntentność rozbierała. Siadali, jak było poręczniej, kapoty rozpinali z gorąca, pokładali się na stołach. Walili pięściami, aż miski podskakiwały, chwytali się w pół, to za ożydla, to ułapiali za szyję, a raili, wyżalali się, jak brat przed bratem, kiej ten chrześcijan prawy przed chrześcijanem i sąsiadem.
Źle jest na świecie, Juści. Marnacja człowiekowi, a to biedowanie jeno.
No poszły, psie krwie.
Pod stołami psy gryzły się o kości. A pociecha ino w tym, kiej sąsiad z sąsiadem się zejdzie i przy tym kieliszku poredzą, wyżalą się i odpuszczą sobie, co tam jeden drugiemu winowaty. Dyć wesele od tego, bych zawziętość stajała i braterstwo, a zgoda rosły między ludźmi.
Choćby jeno na ten czas weselny, na jeden dzień.
A jutro samo przyjdzie. Hej! Nie uciekniesz przed dolą, chyba pod tę świętą ziemię.
Na braci Pan Jezus stworzył ludzi, a wilkami są dla siebie.
Nie wilkami, nie. To jeno bieda pod Juza. Kłyźni jednych na drugich rzuca, że gryzą się jak te psy o gnat obiedzone.
Relacje pomiędzy starymi i młodymi, rodzicami a dziećmi również były trudne. Można zaryzykować stwierdzenie, że były podszyte walką o przetrwanie w trudnych wiejskich warunkach. W tamtych czasach w jednym domu mieszkały rodziny wielopokoleniowe. Rodzice, dzieci, dziadkowie, a czasem nawet biedni krewni. Tak było również w rodzinie Borynów. Z Maciejem mieszkała najmłodsza córka oraz syn Antek z Hanką. Córka Magda poślubiła kowala i dobrze jej się wiodło, zaś drugi syn Macieja, Grzela, służył w wojsku. Według tradycji majątek przejmowało najstarsze dziecko, aby zapobiec rozdrobnieniu gospodarstwa. Rodzice natomiast szli do spadkobiercy na tak zwany wycuk, czyli utrzymanie do śmierci. Ta opieka, zwłaszcza u uboższych chłopów, często nie pozwalała nawet na skromne życie. Jedna z postaci, stara Agata, wraz z jesienią i końcem prac polowych szła żebrać, żeby nie być ciężarem dla krewnych.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na wieki wieków, moja Agato. A dokąd to wędrujecie, co?
We świat, do ludzi, dobrodzieju kochany. W tyli świat!
Zakreśliła kijaszkiem łuk od wschodu do zachodu. Ksiądz spojrzał bezwiednie w tę dal i rychło przywarł oczy, bo nad zachodem wisiało oślepiające słońce. A potem spytał ciszej, lękliwiej jakby.
Wypędzili was z Kłębowie, co? A może to ino niezgoda? Może...
Nie zaraz, odrzekła. Wyprostowała się nieco, powlekła ciężko starymi, wypełzłymi oczami po polach ojesieniałych, pustych i po dachach wsi zanurzonej w sadach.
Nie wypędzali, jak żeby. Dobre są ludzie, krewniaki. Niezgody też nijakiej być nie było. Samem ino zmiarkowała, że trzami w świat. Z cudzego woza to złaś choć i w pół morza. Trza było. Roboty już dla mnie nie miały. Na zimę idzie, to jakże, darmo mi to dadzą warze, a bo i ten kąt do spania? A że Rychtyk i Ciołka odsadzili od maci. A i gąski, bo to już zimne nocki, trza zagnać pod strzechę, to mi zrobiła miejsce. Jakże, bydlątek szkoda, Boże stworzenie też. A ludzie dobre, bo mnie choć latem przytulą, kąta ani tej łyżki strawy nie żałują, że se człowiek kiej jaka gospodyni paraduje. A na zimę we świat, poproszonym. Niewiela mi potrza, to se u dobrych ludzi uproszę i do zwiesny z Pana Jezusową łaską przechyrlam. A jeszcze się coś niecoś grosza uścibi. To Rychtyk dla nich na przednówek. Krewniaki przeciech.
Inna zaś, Jagustynka, została wypędzona przez dzieci i musiała zatrudnić się przy drobnych pracach. Takiego losu chciał uniknąć Maciej Boryna. Jak mógł temu zapobiec? Znaleźć sobie młodszą żonę, która zapewni mu opiekę.
Ale! Albo to Boryna nie mógłby grunt oddać Adkowi, co?
A sam pójdzie do nich na wycuk, co? Starzyście, wawszku, a do cna jeszcze głupi.
Zaczęła żywo Jagustynka.
Ho, ho, Boryna, jeszcze krzepki, może się ożenić, a głupi by był, żeby dzieciom zapisywał.
Ale, krzepki to już ci, że jest, ale już ma ze 60 roku.
A nie bój się, wawszku, każda młódka pójdzie za niego, niechby tylko rzekł.
Już dwie żony pochował.
A niech se pochowa i trzecią, Panie Boże mu pomóż, a niech dzieciom póki żyw nie daje ni staja, ni liszki jednej, ni tyle co trepem przydepnie. Ścierwy, wyrychtowałyby go, kiej moje mnie. Dałyby mu wycugi, że na dorobek by chodził. Z głodu by zdychał, albo i na żebry poproszonym szedł. Oddaj ino, co masz dzieciom, to ci oddadzą. Rychtyk ci tego starczy na sznureczek, albo i na ten kamień do szyi.
Ta decyzja nie podobała się najstarszemu synowi, Antkowi, który na domiar złego miał romans z przyszłą kandydatką na żonę ojca, Jagną. Jest to zarzewie głównego konfliktu w powieści. Antek, tak jak jego ojciec, był pracowity, ale jednocześnie tak samo porywczy i nieustępliwy. Na wieść o ślubie ojca doszło między nimi do bójki, a Antek upokorzył przyszłą żonę ojca słowami: i ja powtórzę, że lakudra jest i włókia, a spał z nią kto chciał. Jagienka była bowiem obiektem plotek w całej wsi. W wyniku konfrontacji Maciej Boryna wypędził syna i jego rodzinę z domu. Ojcowski autorytet nie mógł być zachwiany. Większe znaczenie miało, jak będzie się postrzeganym we wsi, niż dobro własnego dziecka. Pisarz ukazuje nie tylko konflikt pomiędzy mężczyzną a kobietą, lecz również pomiędzy ojcem a synem. Dużo miejsca w powieści zajmują wątki obyczajowe, miłości i zdrady. Szczęście Macieja Boryny nie trwało długo. Jagna po ślubie, tak jak wieszczyły wioskowe staruchy, nie była zainteresowana mężem. Za to Antek zaczął ponownie starać się o jej względy. Doszło do ponownego zbliżenia kochanków, jednak szczęście nie było im pisane. Raymond z jednej strony opisuje klasyczne wątki miłosne, z drugiej zaś pokazuje, jak realia świata i epoki, w której żyli bohaterowie, determinowały ich losy. Byli skazani na nieszczęśliwą miłość, bo ze względu na ograniczenia ekonomiczne, społeczne i kulturowe nie mogli związać się z ludźmi, których kochali.
Chór modłów, śpiewów, imion wypominanych jękliwym rytmem wznosił się wciąż nad Wrutniami, a ludzie przechodzili, szli dalej, rozpraszali się wśród mogił, iż wnet niby robaczki świętojańskie jeły jaśnieć i migotać światełka wskroś mroków i gąszczów drzew i traw zeschniętych. Głuchy, przyciszony trwożnie szept pacierzy drgał w przyziemnej ciszy. Czasem szloch bolesny zerwał się z mogił, czasem lament żałosny wił się w rozdzierających skrętach wśród krzyżów. To jakiś nagły, krótki, nabrzmiały rozpaczą krzyk, jak piorun rozdzierał powietrze. Albo ciche płacze dziecięce, sieroce płacze, kwiliły w omroczonych gąszczach, niby pisklęta. A chwilami opadało na cmentarz głuche i ciężkie milczenie. Żejno drzewa szumiały posępnie, a echa płakań, ludzkich skarg, krzyków, bolesnych żałości biły ku niebu. W świat cały szły. Ludzie snuli się wśród mogił cicho, szeptali lękliwie i trwożnie poglądali w dal, omroczoną, niezgłębioną. Każdy umiera, wzdychali ciężko z kamienną rezygnacją i wlekli się dalej. Przysiadali przy grobach ojców, mówili pacierze. To siedzieli cisi, zadumani, głusi na życie, głusi na śmierć, głusi na ból. Jak te drzewa, i jak te drzewa, kolebały im się dusze w sennym poczuciu trwogi.
Władysław Raymond w Chłopach stworzył niezapomniany obraz polskiej wsi, pełnej obrzędów, wierzeń, przywiązanej do ziemi przodków, religijnej i zarazem zabobonnej. Chłopi szczególnie obchodzili zaduszki. Przypomnijmy, że jeden z bohaterów, parobek Kuba, nie tylko odmówił modlitwę nad grobem, ale rozrzucił na mogiły zaoszczędzone wcześniej okruchy chleba. Ten zwyczaj, opisany przez Adama Mickiewicza w Dziadach, utrzymywał się na niektórych ziemiach polskich w zaborze rosyjskim. Innym istotnym zwyczajem związanym z tym dniem były beczki ustawione przy murze cmentarnym, w których składano różnorodne ofiary dla księdza, organisty, kościelnego i dla dziadów proszalnych, którzy za drobną opłatą modlili się za dusze zmarłych. Nurt wiejski w literaturze polskiej ma bogatą tradycję. Szczególnie w pozytywizmie pisarze i pisarki, jak na przykład Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, chętnie do niego nawiązywali. Ich proza z pewnością była inspiracją dla tworzącego w młodej Polsce Władysława Raymonta. Również w najnowszej polskiej literaturze można znaleźć kontynuatorów tego nurtu. Wymienić należy przede wszystkim Wiesława Myśliwskiego i Mariana Pilota, ale też autorów urodzonych w latach 60. i 70. Niektórzy z nich, jak na przykład Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk czy Maciej Płaza, w wybranych książkach zwracają się w stronę wiejskich pejzaży. Powieść Władysława Raymonta, podobnie jak w literaturze najnowszej, nie tworzy tylko obrazu polskiej wsi, lecz jest również pretekstem do rozważań o ludzkiej naturze. W Chłopach nie ma bohaterów jednowymiarowych. Każdy z nich toczy wewnętrzną walkę. Ludzie są jednocześnie słabi i silni, egoistyczni i skłonni do największych poświęceń, zdolni do miłości i nienawiści. Wybory, które muszą podejmować, są trudne, zazwyczaj skazane na porażkę, a koniec tragiczny. Wystarczy ponownie przywołać Antka, który mógł podporządkować się woli ojca lub skazać siebie i rodzinę na życie w biedzie. Jagna zaś, wydana za mąż wbrew woli, idąc za głosem serca, wdała się w konflikt z normami społeczności. Nad każdym wyborem wisi fatum, które dodatkowo podkreśla ciężar egzystencjalny powieści. Bohaterowie żyją w świecie, z którego większość z nich nie ma możliwości ucieczki. Urodzenie zdeterminowało ich los, a oni mogą jedynie podporządkować się przeznaczeniu lub polec, próbując mu się przeciwstawić.
Wysłuchaliście audycji Lektury na ucho. Czytali Michał Bukowski, Ilona Chojnowska, Jerzy Dowgiało i Piotr Srebrowski. Scenariusz Teresa Salamondry. Reżyseria Maciej Wiktor. Wykorzystano fragmenty Jesieni, pierwszego tomu Chłopów Władysława Reymonta.